Pokój braterstwu. Na wstępie chciałem złożyć z siebie obowiązek. Jest nas wprawdzie z Białogardu kilka osób, ale bracia w całym zborze życzyli sobie, aby przesłać tutaj serdeczne braterskie pozdrowienie. Życząc wam, drodzy braterstwo, tej radości wielkiej, jaka wynika z spełnienia woli Bożej i otrzymania tej chwalebnej obietnicy. Również odwiedziliśmy siostrę chorą, siostrę staruszkę Ciechanowską, która została w domu i bardzo prosiła, aby serdecznie od niej również pozdrowić tutaj braterstwo. Brat przewodniczący już wspomniał, jakie zagadnienie obejmuje ten werset, który jest tutaj przed wszystkimi, jakkolwiek to jest tylko część tego wersetu, ale jest to bardzo wspaniały werset. I w brzmieniu Biblii Gdańskiej, jak brat już cytował, brzmi on następująco, że cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Natomiast właśnie w innych przekładach słowo cierpliwość jest odnoszone jako wytrwałość. Drodzy braterstwo, inne przekłady, jeszcze Biblia Tysiąclecia podaje, że potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą dostąpili obietnicy. Drodzy braterstwo, na pewno wszyscy z nas, każdy z nas może wczuć się w słowa tego wersetu i powinien się wczuć. Dlatego może starajmy się zauważyć, czym dla każdego z nas są te słowa. Czy są to słowa zachęty, czy napomnienia, czy przestrogi, czy po prostu jako informacja. Otóż samo słowo cierpliwość z greckiego tłumaczenia jest hypomone, które znaczy nie tylko samocierpienie, ale wytrzymywanie, cierpliwe znoszenie, ustawiczne znoszenie z radością, znoszenie wszelkich trudów z radością jest bardzo istotne, drodzy braterstwo, w naszym życiu poświęconym, w naszym życiu ofiarniczym. Dlatego apostoł Paweł w swojej nauce, bo to właśnie są słowa tego wielkiego apostola, który przekazuje największą wartość nauki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a mianowicie nauki wysokiego powołania. I tutaj mówi o tym i na przykład w liście do Kolosan w rozdziale pierwszym od wersetu 10 to mówi następująco. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Właśnie hipomone, wytrwałość z radością. Bo można cierpieć i bardzo często się zdarza, że ktoś ponosi pewne cierpienia, ale z utyskiwaniem, z narzekaniem. Tutaj mówi apostoł, że powinniśmy to zrobić, żeby to było cierpienie, żeby ta była wytrwałość z pełną zrozumienia i radości. Otóż apostoł Paweł przekazuje bardzo piękną naukę w swoich 14 listach. A żeby to zrozumieć, to pisze między innymi następująco. W liście do Efezjan w 3 rozdziale od 2 wersetu mówi, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem w swoich listach właśnie apostoł Paweł. I mówię tak, czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Jeżeli będziemy czytali, jeżeli będziemy wnikali w to, to będziemy mogli zrozumieć. Dlatego starajmy się również zrozumieć to przesłanie tego wersetu, bardzo wspaniałego. Powiem szczerze, że kiedy się dowiedziałem o tym, że taki jest werset, to mnie właśnie to natchnęło, że zgodziłem się, chociaż wiadomo z pewnymi problemami, zgodziłem się, aby coś powiedzieć do braterstwa, bo właśnie ten temat jest bardzo tematem dla mnie podstawowym. I dlatego tutaj mówię, albowiem cierpliwości wam potrzeba. Czyli tylko przede wszystkim, albowiem oznacza tylko i przede wszystkim. No cierpliwość to jest wytrwałość, to cierpienie, ale cierpliwe cierpienie z radością, ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem tego, co apostoł Paweł mówi. Jeżeli ktoś chce zrozumieć moją naukę, to niech czyta. Niech się w to wczuwa. Niech to stara się zrozumieć. Aby wypełniać wolę Bożą. Czym jest wola Boża dla nas jako ofiarników? Wszyscy wiemy, nauka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i nauka apostołów mówi jednoznacznie i wyraźnie to, co apostoł Paweł wyraził, że albowiem ta jest wola Boża względem was. To jest wasze poświęcenie. A nawet głębiej ofiarowanie. Więc wola Boża jest taka. Kiedy Zbawiciel Jezus Chrystus mówił w swojej nauce, a między innymi w Ewangelii Świętego Jana w 6 rozdziale, w 39 wersecie mówi o woli Bożej względem Niego. To mówi, a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A względem wszystkich Jego naśladowców, to następny werset mówi. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Drodzy braterzy, wierzyć w Syna Bożego to nie tylko samo to, żeby znać, że taki był, że dokonał pewnej rzeczy, ale trzeba naśladować według Jego nauki, według Jego wskazówek. Naśladować Jego stóp. Dlatego też cała nauka właśnie Zbawiciela Jezusa Chrystusa w tym kierunku była skierowana. Od pierwszych Jego słów, kiedy przyszedł swoją misją, kiedy powiedział o tym, że wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie, a wierzcie Ewangelii. Ale w tym znaczeniu wierzcie, bo ta Ewangelia przynosi bardzo ważną rzecz, radosną nowinę, oczywiście dla całego rodzaju ludzkiego, dla wszystkich, ale przede wszystkim dla Jego naśladowców, dla Jego ofiarników. Dlatego apostoł święty Jan w swoim liście, pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, a 17 wersecie to mówi następująco. Kto pełni wolę Bożą, mówi tak, i świat przemija wraz z pożądliwością Jego, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Trwa na wieki. To jest mowa właśnie o tych wszystkich, którzy tę wolę Bożą będą pełnić, bo taka jest właśnie rzecz wynikająca z Jego wielkich tych obietnic. Że mówi tak, a jeżeli będziecie pełnić wolę Bożą, odniesiecie, dostąpicie tej radości, jaka niesie z sobą obietnica. Apostoł święty Piotr, pisząc list i w 2 rozdziale, zaraz w pierwszych wersetach mówi o tym. 3 i 4 werset mówi. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. To są wielkie i kosztowne obietnice. Nawet trudno wyrazić apostolowie, a szczególnie apostoł Paweł, starał się wszelkimi sposobami, całe serce swoje, aby wyrazić, jak wielkie i wspaniałe obietnice zostały darowane wszystkim tym, którzy tę ideę nauki naszego Zbawiciela przyjmują, a ogólnie my to nazywamy nauki wysokiego powołania. Święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście, a w trzecim rozdziale, zaraz pierwsze wersety, to mówi tak. One są nam dobrze znane, ale myślę, że w obliczu tych faktów, właśnie tego wersetu, że wszyscy ci, którzy będą pełnić wolę Bożą, w tej wytrwałości, tej radosnej wytrwałości, to odniosą tą obietnicę. To jest pewne. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. To jest prawda, drodzy braterzy. My jesteśmy dziećmi Bożymi dzięki zasłudze naszego Zbawiciela, który nas usynowi. Przez to samo zostaliśmy usynowieni. Staliśmy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że i jego też nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I dalej dodaje. I każdy, kto tę nadzieję ma, w nim poklada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty. I to są właśnie te wspaniałe obietnice. Obietnice tak ogromnej wagi. No ta obietnica budzi oczywiście swojego rodzaju niedowierzanie. Bardzo wielu, no nie tylko ludzi przeciętnych, którzy z tym nie są znajomieni, ale nawet myślę, że w społeczności braci, w społeczności naszych, często budzi niedowierzanie. Czy my jesteśmy z takiego niskiego stanu, czy możemy tę obietnicę odziedziczyć? Ale pamiętajmy o tym, że to są zapewnienia, bo jak powiedział, bo wierny jest ten, który dał tę obietnicę. I dlatego w tym rozdziale listu do Hebrajczyków, 10, z którego ten werset jest zacytowany, a 23 werset, 10 rozdział, 23 werset mówi tak. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. A kto to dał? Pewność obietnicy polega na tym, że to dał sam nasz drogi Ojciec Niebieski. On w swojej wielkości, w swojej potędze, ten, który jest suwerenem wszechświata, wszech rzeczy, on daje taką obietnicę. Dlatego też tylko jest kwestia tego, czy my to przyjmiemy wiarygodnie. Czy możemy to uznać, że istotnie obietnica Boża jest niewzruszona. I tak między innymi powołuje się apostoł Paweł na Abrahama, który mówi, wbrew nadziei, w nadzieję uwierzył. Dlatego mówi, miał tą nadzieję i uwierzył i dzięki temu stał się przyjacielem Bożym. Został nazwany przyjacielem Bożym. Pan Bóg uznał go za wiarygodnego jego sługę, w którym powiedział, dał obietnicę, że w tobie i w twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Wszystko będzie właśnie w twoim nasieniu. Dlatego, drodzy braterstwo, mamy bardzo wiele dowodów, że Boże obietnice są niezmienne. A nawet jeżeli chodzi o naród izraelski, naród wybrany Boży, to również były dawane obietnice. I jakkolwiek ten naród był w wielu wypadkach bardzo nieposłuszny, krnąbrny. Dlatego Bóg powiedział, ja was będę karał, dlatego że nie jesteście posłuszni moim rozkazom, moim przykazaniom, ale powiedział, że ja swojej obietnicy nie cofnę. Obietnica Boża jest niezmienna. O tym mówi Salomon podczas poświęcenia świątyni tej, które zbudował, to wyraża swoją wielką wdzięczność Bogu za tą pomoc. I między innymi wyraża takie słowa. Kiedy wstał, modlił się i wstał i błogosławił całe zgromadzenie izraelskie, mówiąc donośnym głosem. To jest pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział, 55-56 do 7. Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu, tak jak obiecał. Ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza sługę swojego. Niech Pan Bóg nasz będzie z nami, jak był z naszymi ojcami, niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Mój, wszystkie obietnice Boże się ziściły, jakkolwiek ten naród nie był na tyle wystarczająco posłuszny, aby być wdzięczny Bogu za spełnienie tych obietnic. Dlatego apostoł Paweł, kiedy pisze list do Rzymian, to mówi o tym, że naród izraelski nie był posłuszny, nie był wdzięczny Bogu za te obietnice, ale powiedział, że nieodwołalne są wszystkie wyroki, dary i powołanie Boże. Nieodwołalne. Mimo tego Bóg powiedział, że On ziści te swoje obietnice. Chociaż powiedział, że będzie ich karał za nieposłuszeństwo, ale obietnicy swojej nie cofnie. Otóż, drodzy braterstwo, list do Hebrajczyków zawiera przebogatą naukę dotyczącą mądrości Bożej i jego właśnie planu względem człowieka i całego jego dzieła Bożego. Łączy działanie Boga jeszcze sprzed założenia świata, poprzez stworzenie pierwszej pary ludzkiej, dozwolenia złego, historię sprzed potopu i tak dalej, po potopie, następnie wybór Abrahama i tego narodu wybranego. Otóż naród wybrany i ta nauka o ofiarach i cieniach do zesłania Zbawiciela Jezusa Chrystusa i do realizacji tej, która się dokonuje w czasie całego wieku Ewangelii. Otóż właśnie list do Hebrajczyków łączy to, co Stary Testament, prawo Boże, łączy z tą współczesnością, którą od przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa to dzieło Boże jest dokonywane. Dlatego zaraz pierwsze wersety tego listu to mówię tak. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, a ostatnimi czasy, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem i przez którego także wszechświat stworzył. Wszechświat, wszystkie rzeczy zostały stworzone, jak mamy zresztą wspomniane przez apostoła Pawła, że wszystko było przez Niego i dla Niego stworzone. Otóż przyjście Zbawiciela na ziemię, stanie się człowiekiem, miało wielorakie zadanie, drodzy braterstwo. Nie tylko wyłącznie dokonanie ofiary okupu za Adama i cały rodzaj ludzki. My często, najczęściej to odnosimy, bo to jest prawda. To dla nas, jako istot ludzkich, pochodzących z ziemi, gdzie grzech zapanował, to to jest najbardziej istotne, to jest kluczowe znaczenie. Niemniej jednak inne działania, inne zadania miały być dokonane przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa i one są dokonywane i będą dokonane. Otóż zauważmy, że apostoł Paweł mówi, że tajemnica woli Bożej, która była zakryta od rodzajów z nastaniem wypełnienia czasów, ma wykonać wszystko, ma zostać wykonane wszystko w Chrystusie i połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiesiach i to, co jest na ziemi w Nim, właśnie w Chrystusie. Wszystko ma być połączone. Dlatego w realizacji planu Bożego jest wybór, albo często mówimy stworzenie, bo nowego stworzenia, klasy duchowej, która ma być użyta do dalszej realizacji dzieła, jakie będzie trwać w wiecznej przyszłości. Wiemy, że najpierw to najważniejsze zadanie to jest przyprowadzenie rodzaju ludzkiego do harmonii z Bogiem. To jest dzieło, które jest przygotowywane i ta klasa duchowa przygotowywana w czasie wieku Ewangelii jest właśnie w tym celu przygotowywana. Dlatego też Pan Jezus narodził się jako istota ludzka, aby być równoważną ceną za Adama, ale również, aby zapoczątkować wybór klasy duchowej, nowego stworzenia. I sam jako pierwszy stał się nowym stworzeniem. Właśnie my się zastanawiamy nieraz. Jest wspomniane o tym, apostoł Paweł mówi, że Pan Jezus dla wystawionej sobie radości no z tego na pewno, że może wykonać dzieło, wolę Bożą, ale również radości, że może otrzymać wielką nagrodę za to. To mówi, wzgardził sromotą, wzgardził tą zniewagą, która go miała tu spotkać na ziemi. Podjął swój krzyż i właśnie zasiadł na prawicy stolicy Ojca swojego. Dlatego właśnie ta idea, którą zapoczątkował Zbawiciel Jezus Chrystus, jest prowadzona od pierwszych dni Jego misji. Chociaż wiemy, drodzy braterco, że do zesłania Ducha Świętego uczniowie, apostolowie jeszcze tych rzeczy dobrze nie mogli zrozumieć. Dlatego nieraz się zastanawiamy, dlaczego ta nauka Pana Jezusa była tak trudna do zrozumienia. Dlatego apostoł Paweł mówi, że cielesny człowiek, który nie posiada zadatku Ducha Świętego, jakkolwiek uczniowie otrzymali cząstkę tego Ducha od Pana Jezusa, ale właśnie człowiek cielesny tych rzeczy nie może pojąć. I dla niego jest to wprost nie do uwierzenia. Nie, można powiedzieć, niewiarygodne są te rzeczy, żeby ten największy, najwyższy stworzyciel wszechświata, wszechrzeczy mógł darować taką wielką nagrodę, taką wielką zasługę dla wszystkich tych, którzy będą pełnić jego dzieło, będą pełnić dzieło ofiarowania swoich ciał. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale zwraca się do braci tymi słowami. I to jest bardzo istotne. Przeto bracia, święci współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, którego ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. I dlatego właśnie bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. Apostoł Paweł łączy minione czasy, szczególnie czasy przymierza zakonu, z czasem współczesnym wieku Ewangelii. Właśnie nauka listu do Hebrajczyków daje nam zrozumienie sensu i celu zakonu, dania zakonu przez naród izraelski, naród wybrany, I wszystkie te jego ceremonie, ofiary, które wskazywały na bardzo ważne rzeczy. Dlatego też zrozumienie cieni przybytku to nie są bagatelne. Musimy wiedzieć, że to nie na darmo zostało uczynione i nie na darmo w Piśmie Świętym jest umieszczone. Otóż, drodzy braterstwo, dlatego w tych poprzedzających wersetach tego naczelnego naszego wersetu, wersetu 36, który brzmi w nowym przekładzie, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili to tego, co obiecał. To poprzednie wersety tego 10 rozdziału, to brat już ta częściowo czytał, ale weźmy od wersetu 19, gdzie mówię w tych wersetach pierwszych, mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Mamy ufność, mamy tą pewność, drodzy braterstwo. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny ten, który dał obietnicę. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Otóż wstęp do świątyni. Mamy więc, bracia, pewność, że wejdziemy do miejsca świętego, tak mówi przekład Biblii Tysiąclecia. Przez krew Jezusa. On pierwszy szedł tą drogą, on wyznaczył ślady tej wąskiej drogi, sam nią szedł i zapraszał, aby iść, bo wiedział, zrozumiał i chciał, przekazał, jakie znaczenie ma to dążenie. Bo to jest idea Boża, że Ojciec Niebieski życzy sobie, aby z tego, na bazie można powiedzieć, tego rodzaju ludzkiego, znajdującego się w stanie akurat grzechu i nieprawości, żeby właśnie stworzyć, my często mówimy powołać, bo tak się mówi, wybrać klasę duchową z tego niskiego stanu. I to właśnie budzi niedowierzanie wielu ludzi, a nawet często na pewno to niedowierzanie zakrada się do naszych serc. Ale pamiętajmy, że to jest przyczyna samego przeciwnika. Samego przeciwnika, który próbuje wszelkimi sposobami szkodzić, nie dopuszczać do tego, aby to dzieło Boże w ten sposób postępowało. Chociaż jesteśmy przekonani, że Panu Bogu w niczym nie przeszkodzi. Ani ten największy przeciwnik, szatan, ani wszyscy inni, którzy walczą przeciwko dziełu Bożemu. Otóż apostoł Paweł pisze w ten sposób. W 9 rozdziale tego listu do Hebrajczyków to mowa. Lecz Chrystus, od 11 wersetu. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, on jest arcykapłanem według porządku Melchisedeka, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I dał właśnie przywilej. Ja dlatego apostoł Paweł pisze dalej. Dlatego my wejdźmy też z pełnym zaufaniem, mając tę ufność, bracia. Wejdź do tej świątyni, do tego miejsca świętego, które teraz w dobie, kiedy Jeszcze lud Boży jest z tej strony zasłony, może już korzystać z tego przedsmaku błogosławieństw przyszłego wieku. Dlatego dalej mówi, że drogą nową i żywą. Jest to droga nowa, takiej nie było. I droga żywa. On nam zapoczątkował tą drogę i właśnie sam swoim życiem, przez swoje ciało, mówi, przez ofiarę swojego ciała zagwarantował nam również wejście na tę drogę. Otóż ona nowa, bo ona została otwarta przez ofiarę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I święty Piotr Apostoł o tym pisze. Bardzo piękne rzeczy. Zauważmy, jakimi przejmującymi słowami apostolowie starali się zachęcać braci. Zachęcać i nas, drodzy braterstwo. Do nas dociera również ta nauka i ta zachęta. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 3 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, właśnie tej żywej nadziei, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędlemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Rzeczywiście, to dziedzictwo tak bardzo wspaniale, ono nie jest nieznikome, nieskalane i niezwiędłe. To są tak pewne, taka wielka laska została nam darowana. I dalej apostoł Paweł mówi, wejdźmy na nią, wejdźmy na tę drogę, zaprasza. Pan Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście pracowani i obciążeni i wstępujcie przez ciasną bramę na tę wąską drogę. Na tę drogę, która prowadzi do żywota, do tej wielkiej radości, wielkiej chwały duchowej. Apostoł Paweł, werset w listu do Rzymian, 12 rozdział, te pierwsze wersety, które są bardzo znane i często powtarzane. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, przez wielkie zlitowanie Boże. To jest wielkie miłosierdzie Boże dane nam. Proszę was bardzo, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wola Boża właśnie, abyście wypełnili wolę Bożą, bo taka jest wola Boża. I mówi dalej tak, bo taka winna być rozumna służba wasza. I nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonale. Dlatego też werset 23, który już czytany był, że trzymajmy się niewzruszenie. Jakimi słowami apostoł mówi? Niewzruszenie trzymajmy się tej wielkiej nadziei, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Czyżby Ojciec Niebieski, Stwórca Wszechświata, nie był godny zaufania, że to On sam, mało tego, że obiecał, ale mówi, potwierdził to własną przysięgą, przez samego siebie przysiąg. Jak to próbuje zachęcić, a jak wiemy, drodzy braterstwo, jak trudno nam jest to przyjmować i w tym trwać. Jak trudno. Jaka jest tego przyczyna? No właśnie próbujemy nad tym się zastanowić. Co jest tego przyczyną i dlaczego nie inaczej jest to w naszym życiu? I dalej mówi tak, że żeby pomagać jedni drugim. Mówi, że baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. Starajmy się, drodzy braterstwo, wzajemnie się podtrzymywać na tej drodze, bo wiemy, że mamy problemy, trudności i dlatego tej cierpliwości nam potrzeba. Tej wytrwałości takiej z radością nam potrzeba. No i dalej 25 werset mówi, że nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych. Proszę braterstwa, Rozwój nowego stworzenia odbywa się w społeczności. Taka idea naszego Pana. On powiedział, ja wam daję przekazanie nowe, abyście się społecznie milowali, abyście trwali w tej społeczności. I mówi to, że u niektórych już za czasów apostolskich było w zwyczaju, żeby to wspólne zebrania społeczności opuszczać. Dlatego cieszymy się, że mamy takie przywileje takich większych społeczności, a zwłaszcza tego lata, tego roku mieliśmy bardzo liczne społeczności i bardzo pięknie, że możemy z tego korzystać. Nie opuszczać, ale nie opuszczać również tych małych nieraz społeczności, gdzie po kilka osób jest w zborach. Starać się podtrzymywać jedni drugich, bo tym bardziej, im bardziej widzicie, że się ten dzień przybliża. Wyraźnie już widzicie, że dzień końca tego czasu przyjemnego, o którym apostoł wyraźnie mówi, że teraz jest ten czas przyjemny i z tego czasu przyjemnego powinniśmy korzystać. Werset 35 mówi tak: nie porzucajcie, nie pozbywajcie się ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Pełne zaufanie gwarantuje pozytywny wynik. Dlatego też na pewno jest takim zagadnieniem, co jest powodem zaniku ufności, tej cierpliwości, radosnej wytrwałości z upływem czasu od poświęcenia. Brat już odczytywał ten no. Wspomnijcie na dni pierwsze. Przypomnijmy sobie, drodzy braterstwo, kiedy przychodziliśmy, rozpoczynaliśmy tę drogę, z jakim entuzjazmem często, ale po pewnym czasie to jakoś wszystko zanika i bardzo wiele niestety z przykrością patrzymy, że gasną w swoim zapale. Dlatego, że rozwój klasy duchowej, nowego stworzenia odbywa się w warunkach szczególnie ekstremalnych. Szatan rządzi, zło ma przewagę, warunki zgoła nieprzyjazne. Bóg przez swoje słowo i moc Ducha Świętego czuwa nad swoim dziełem. Ale co jest istotne, Bóg nie ingeruje. Nie ingeruje. Na siłę, jeżeli ktoś nie będzie prosił, ktoś nie będzie się trzymał, to jest na siłę Bóg nie będzie nikogo zbawiał. Mało tego. Bóg na siłę nikogo do nieba nie zabierze. Niektórzy wręcz z obawą nie chcą do nieba. Mówią, nie, a po co? Na ziemi będzie też dobrze. Tak, to prawda. My mamy nadzieję, nie mówimy o tym, że nie ma nadziei, ale zauważmy, jeżeli jest taka piękna oferta, taka wielka łaska została dana, nie sposób, aby to lekceważyć. Dlatego przychodzę do doświadczenia. Szatan wkłada wiele wysiłku, aby przeszkadzać w realizacji dzieła Bożego. Pan powiedział do Piotra: Szymonie, Szymonie, szatan by prosił, aby was przewiewał jako pszenicę. Ale ja prosiłem, ja się modliłem za wami. Rozdział 17 Ewangelii Świętego Jana jest wielką modlitwą za nami również, za nami, drodzy braterstwo. I wiemy, wierzymy, że modlitwa jego jest wysłuchiwana. I mówi, chciał wskazać tylko, jak my to często nie rozumiemy siebie, tak jak apostoł Piotr nie rozumiał, że on jest również słabym człowiekiem. Dlatego też szatan przez różne czynniki osłabia morale ofiarników i ci, którzy ulegają jego sidłom, to ponoszą szkodę. Każdy tylko sam poniesie szkodę. Dzieło Boże nie będzie poszkodowane, bo będą inni, którzy tę ofertę przyjmą. Dlatego też największą przyczyną osłabienia braku cierpliwości jest zniechęcenie. Zanik gorliwej wytrwałości. Kiedy mówił, wspomnijcie na dnie pierwsze, przypomnijcie sobie, jak rozpoczynaliście, że przychodziliście wielki bój utrapienia. Apostoł Paweł porównuje pracę, dzieło wszystkich ofiarników jako tych, jako sportowców, którzy dokonują biegu. Ale wiemy, że są biegi tak zwane sprinterskie, które trwają bardzo krótko. Często ileś tam sekund. Bieg na 100 metrów już nawet poniżej 10 sekund rekordy są. Inne tam ileś minut. Ale bieg ofiarników nie jest biegiem sprinterskim. Nie. Nasz bieg jest to bieg maratoński. Wiemy o tym, że bieg maratoński jest ponad 42 kilometrów. I możemy sobie wyobrazić, i często nawet sportowcy mówią, że największe kryzysy biegacze przechodzą na pierwszych kilometrach i potem gdzieś po połowie, kiedy biegną, a zwłaszcza jeżeli widzą, że ktoś ich wyprzedza. I drodzy braterstwo, czyż z nami tak się nie dzieje? Kiedy mijają lata, niektórym to mija już nawet dziesiątki lat i wydaje się to wszystko ciągle jeszcze wizja, nie wiadomo jak to będzie, jaki to jest koniec tego. A przeciwnik pobudza wprowadza różne zwątpienia. I właśnie te zniechęcenia, zwątpienia są największym wrogiem wszystkich ofiarników. Dlatego można sobie wyobrazić, że jeżeli ci, którzy biegną tym biegiem i widzą, że inni są kontuzjowani, odchodzą z tego biegu, siadają z boku, a z drugiej strony tej drogi można powiedzieć, że w naszym pojęciu przeciwnik wszelkimi sposobami mówi, gdzież ty biegniesz? Też nie masz żadnych szans. Ty do tego, ty dobiegniesz. No i widzimy po pewnym czasie choroby różnego rodzaju, różne niepowodzenia. A wiemy, że mamy takich wrogów, nie tylko przeciwnik, szatan, ale ciało nasze, świat ludzi. Zajmij się innymi sprawami, zajmij się biznesem, zajmij się nauką, innymi sprawami, a tamto to nie wiadomo, czy dobiegniesz, czy osiągniesz. Drodzy braterstwo, musimy być pewni, że obietnica Boża jest zagwarantowana, że nie chodzi o to, kto jak szybko dobiegnie. Bo nasz koniec, nasza meta to jest powiedziane. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I wszyscy ci, którzy za ukończenie wyścigu, nie to, że musi być pierwszy, tylko żeby ten bieg dokończyć, to właśnie bardzo istotne. Bardzo istotne jest, aby nie dać się zniechęcić przez tych, którzy odchodzą, są duchowo kontuzjowani, mają jakieś pretensje różnego rodzaju, albo przez właśnie przeciwników, którzy właśnie wzdłuż drogi są i osłabiają morale nasze. Otóż jest taka uwaga, znalazłem, którą pozwolę sobie odczytać i myślę, że jest bardzo mądra, gdzie mówi tak: jeśli myślisz, że przegrasz, przegrasz na pewno. Jeśli nie jesteś absolutnie pewny sukcesu, przegrasz na pewno. Niczego nie dokonasz. Jeśli zakładasz, że możesz przegrać, choć pragniesz wygranej, nie będziesz mógł wygrać. Jeśli będziesz działał obojętnie, to ci się nie uda. Wszystko zależy od stanu twego ducha. Jeśli dopuszczasz możliwość własnego upadku, upadniesz. Jeśli chcesz zajść wysoko, to do zwycięstwa niezbędne jest przekonanie, że na pewno potrafisz. Ja przypominam sobie jeszcze z lat dziecinnych, kiedy uczestniczyłem na konwencjach, jeszcze wspomnę brata Grudnia Mikołaja, brata Wojtkowskiego i innych, którzy bardzo często mówili takie słowa. Trzy słowa. Chcę, mogę i muszę. No ale nie rozumiemy, drodzy braterstwo, że my w sobie, w swojej pewności możemy tego dokonać. Apostoł Paweł nam pomaga i mówi tak. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. I w innym miejscu też to bardzo, bardzo piękne słowa są w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, a piąty i szósty werset, to apostoł pisze tak. Niejako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, a duch ożywia. Ale duch ożywia. Właśnie dzięki pomocy. A pomoc mamy zapewnioną. Dlatego, drodzy braterstwo, jest ponad wszelką wątpliwość pewne, że doświadczenia przychodzą, bo specjalnie są doświadczenia po to, aby być wypróbowanym w różnych sytuacjach. Jeżeli sam Zbawiciel Jezus Chrystus, który będąc Synem Bożym, który będąc doskonały, ale przychodził wiele trudności życiowych, po to tylko, aby wolę Bożą wykonać i dostąpić właśnie tej wielkiej obietnicy. Otóż zniechęcenie do poświęcenia i do ofiarowania to może wynikać z pewnych różnych powodów, przyczyn. Pierwszą taką przyczyną podstawową to jest piętrzenie trudności wąskiej drogi, wyolbrzymianie problemów związanych z poświęceniem. Niektórzy mówią, no ja się boję, bo ja może nie dam rady, może nie dam rady. To prawda. Jeżeli ktoś tak zakłada, że nie da rady, to tak jak w tej uwadze jest wspomniane, jeżeli myślisz, że przegrasz, to przegrasz. Tak jest. Ktoś, kto zakłada, że może przegrać, to przegra. Trzeba zawsze wychodzić z takiego założenia, że nie ja sam mogę, ale jest ten, który mi będzie pomagał i da mi możliwość zwyciężyć o wszystkim. W liście do Rzymian apostoł Paweł w rozdziale 8, a wersecie 28 mówi następujące słowa. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga milują, i to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg pomaga i trzeba wierzyć w to. I właśnie główną zasadą, że ktoś myśli, że on nie może sam, nie da rady. A czy możemy mówić, że ja myślę, albo ktoś z nas inny myśli, że sam da radę? Byłby bardzo zarozumiały i byłoby bardzo niebezpiecznie tak myśleć. Nie, my sami nie damy rady. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Dlatego tak w innym miejscu też mówię, albowiem Bóg to według upodobania swego sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Inną taką przyczyną, wiem, że bardzo pamiętam to jeszcze z okresu swojej młodości, a tak samo wiemy, że w czasie wykładu do chrztu to bracia przestrzegają i słusznie, że to nie jest bagatelna sprawa. No i ktoś może sobie wyolbrzymia, a zwłaszcza zrozumienie, że jeżeli nie da rady, to pójdzie na wtórą śmierć. Zrozumienie wtórej śmierci, drodzy braterstwo, my może błędnie myślimy. Bóg się nie kocha w śmierci. Bóg jest nie tylko, że sprawiedliwy, ale jest wielce miłosierny i jest zdolny przewidzieć każdego na przyszłość. Przecież nie odbiera komuś prawa restytucyjnego, dlatego że ktoś się postanowił poświęcić, ochrzcić. Tylko potem widzi, czy ten robi jakieś postępy. Dopiero spłaca po pewnym okresie czasu. I dopiero, pamiętajmy, na wtórą śmierć, to jak apostoł Paweł mówi, to pójdzie ten, który podeprze świadomie, z premedytacją podeprze to wszystko. A czy ktoś z nas taki jest zdolny, żeby do tego doszedł? Przecież każdy, nawet jeżeli to stara się jakoś żałować, stara się pokutować. A to jest ponad wszelką wątpliwość pewne, jeżeli ktoś pokutuje, że nie grzeszy na wtórą śmierć. Tak mówi apostoł święty Jan. Otóż dlatego też powinniśmy wiedzieć, że Pan Bóg spłaca tylko tych, którzy bardzo, bardzo tego pragną. Bardzo są już zaangażowani. I Pan Jezus powiedział w ten sposób w Ewangelii Świętego Łukasza napisane tak. Jeśli wy, więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli o Ducha Świętego to trzeba prosić. Trzeba właśnie o to się starać, trzeba to życie duchowe rozwijać. Wtedy można mieć tą nadzieję, że to życie duchowe się może rozwijać. A nie to, że jak ktoś nawet potem słaby, może rzeczywiście nieudolny jest, że zaraz za to grzeszy już na wtórą śmierć. Właśnie czasem błędne zrozumienie, przejaskrawianie tych rzeczy prowadzi do tego, że niektórych to osłabia. To nie jest żadna zgroza, o której powinniśmy rozumieć, że miłość Boża jest tak wielka, że do tego nie dopuszcza. Wiem, że inne takie znaczenie, pamiętam od dawna to, że strach należeniem do wielkiego grona. Tak by to należenie do wielkiego grona było czymś bardzo takim dramatycznym. Przecież to jest też nowe stworzenie. I druga sprawa, że tu na tej ziemi niektórzy są zdolni ocenić, kto do kościoła, kto do wielkiego grona. Możemy powiedzieć, że to jest błędne pojęcie. Tu wszyscy, nowe stworzenie jest tylko kandydatem do tego. Pan Jezus powiedział do synów Zebedeuszowych, że kielich będziecie pić, chrztem będziecie się chrzcić, ale kto będzie siedział, dopiero Ojciec zadecyduje. Także dopiero tam będzie powiedziane, a kto będzie czy nie. Wiemy, że natomiast wielkie grono to jest klasa duchowa, jest bardzo wysoko oceniana. Powiedziane o tym, my wiemy, że tak będzie. Psalm 45 mówi o tym, że córka królestwa ubrana w perle i złotem, ale wchodzi na palac, a za nią idą towarzyszki jej. Czyli właśnie wszyscy to też wejdą przed tron Ojca Niebieskiego. Dlatego też niech to nie będzie jakąś uludą, żebyśmy w ten sposób mieli myśleć i żeby to miało nam stać na drodze naszego ofiarowania. No i inne takie, bardzo istotne w naszych czasach szczególnie, chociaż to było już i za czasów apostolskich, powszechnie rozszerzający się pogląd o końcu wysokiego powołania. Właśnie to tak teraz widzimy, a zwłaszcza może w młodszej generacji, to mówię, tak, to już wysokie powołanie się skończyło, już nie trzeba, no poświęcać się, a do czego? Aby Panu Bogu służyć. Drodzy braterstwo, nie ma takiego poświęcenia. Nigdzie w Biblii ja tego nie wyczytałem. Nie ma poświęcenia tylko, aby Panu Bogu służyć. Bo służba Panu Bogu to nie jest żadną łaską. Ale jest właśnie to, że poświęcenie jest tylko i wyłącznie jest wspomniane w dobie obecnej, w czasie wieku Ewangelii, jest do klasy duchowej. Jest to wysokie powołanie. Otóż niektórzy opierają swoje poglądy na różnego rodzaju obliczeniach, równoległościach, objawieniach i rzekomych proroctwach. Pan nauczał w ten sposób. Usiłujcie, starajcie się wejść przez ciasną bramę, bo jest ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. A natomiast i mało jest takich, które znajdują. A natomiast szeroka droga prowadzi na zatracenie. To nie znaczy, że my nie rozumiemy, że ci wszyscy, którzy nie są, to, że idą na wieczne zatracenie. Tylko znajdują się w zatraceniu. Pod ciężarem grzechu Adamowego. Natomiast ze wszystkich ofiarników grzech Adamowy jest zdjęty, są usprawiedliwieni. Mam wyjątek z pierwszego tomu. Przeczytam. Wysokie powołanie do zmiany natury jest ograniczone wyłącznie do wieku Ewangelii. Jest ono też jedynym powołaniem w tym wieku. A zatem myśl słów Pana na szerokiej drodze wiodącej ku zniszczeniu są wszyscy, ci, którzy nie znajdują się na drodze do jedynej nagrody, jaka jest oferowana w obecnym czasie. Wszyscy inni znajdują się jeszcze na szerokiej drodze, a do tej pory tylko ci, którzy weszli na wąską drogę, uszli potępienia, które ciąży nad światem. Niewielu chce chodzić po tej jedynej teraz otwartej drodze życia z powodu trudności z nią związanych. Rzesze ludzkie w swej słabości wolą szeroką, łatwą drogę zaspokajania swoich pragnień. Wraz z zakończeniem wieku Ewangelii dobiegnie końca wąska droga. Czy teraz wąskiej drogi już nie ma? To gdzie się znajdują ci, którzy mówią, że wysokie polanie się skończyło? Jaka jest inna droga? Wąska droga do nieśmiertelności, ponieważ wybrane malutkie statko, które na niej miało być doświadczone i wypróbowane, będzie skompletowane. Oto teraz czas przyjemny. Czas, w którym ofiarnicy przechodzą okryci zasługą Jezusa i stają się w Nim umarłymi. Czas, w którym nadaje się do przyjęcia przez Boga, będąc ofiarą o przyjemnej woni. Pierwszy tom, strona 211 do 213. Otóż, drodzy braterstwo, wiek Ewangelii jest wąską drogą. Niektórzy obliczają, że już w niebie nie ma miejsca. Mówią, że już Pan Bóg wybrał. Nawet niektórzy wiedzą dokładnie, kto był ostatnim członkiem Kościoła, kto był ostatnim członkiem wielkiej kompanii, wielkiego grona. No, można im pogratulować, jeżeli wiedzą. Natomiast my wiemy o tym, że Pan Jezus powiedział, że w domu Ojca mojego jest wiele mieszkań. Bezmiar wszechświata materialnego, niebiosa niebios ogarnąć cię nie mogą. Nasze biedne ludzkie wyobrażenia o możliwości i mocy Boga powodują, że ulegamy wpływom przeciwnika i ponosimy niepowetowane straty. Tak jest. Sami dobrowolnie rezygnują z tej wielkiej łaski, która dana, a która jeszcze jest, jeszcze trwa. My wiemy, że to już jest koniec. Tylko, że u Boga czas płynie inaczej niż my to rozumiemy jako ludzie i niż nam się to wydaje. Apostoł Paweł w liście do Kolosan to przestrzega w ten sposób. To jest drugi rozdział. Mówi tak: chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Wiemy, że to zbór był w Laodycei, taki zbór był. Ale wiemy też również, że my żyjemy w czasie ostatniego okresu Laodycei. Także i do nas się to odnosi. Apostoł Paweł toczył bój również i za nas. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was lad i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni we Nim, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. I baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Nie pozwólmy sobie wydrzeć tej wielkiej nadziei i starajmy się trwać niezruszenie według właśnie tego zalecenia apostoła Pawła, który mówi, że cierpliwości, wytrwałości wam potrzeba, abyście wykonując, pełniąc wolę Bożą, odnieśli tę obietnicę, tę bardzo wspaniałą obietnicę. Otóż, drodzy w Chrystusie, jak wiele my pomagamy często szatanowi w realizacji jego zamysłu. Wszelkiego rodzaju zatargi i niepokoje w zborach, w rodzinach, w małżeństwach. Apostoł Paweł pisał do Koryntów, mówi, że wy jeszcze cieleśni jesteście. Jeżeli są między wami zwady i walki, to jesteście cieleśni. A dokąd będziecie cieleśni, to wiedzcie o tym, że ta obietnica nie będzie dla takich. Jest tak powiedziane, zresztą wczorajsze werset manny to mówił tak, jeśli według ciała będziecie żyli, to pomrzecie. A jeżeli będziecie duchem sprawę ciała umartwiać, to będziecie żyć. Otóż walki często w społeczności na tle nauk doktrynalnych, nauk moralnych i organizacyjnych, podziały i rozlamy, kłótnie o rzeczy naprawdę takie bagatelne, marginalne, że kiedy po pewnym czasie rozważają, od czego się zatargi powstały, to nawet trudno ustalić od czego. Bo naprawdę bagatelne rzeczy. Po prostu absorbowanie również czasu i energii na sprawy cielesne, bogacenia się, odwracanie uwagi od spraw duchowych, najważniejszych spraw. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, żeby się nie zaniedbywać w sprawach duchowych, a żeby nie przejmować się sprawami tylko wyłącznie cielesnymi. Otóż podszepty złego często są takie, my mówimy, że szatan to kiedy wprowadzi niepokoje między społeczność braterską, to zaciera ręce i patrzy z boku. A wszyscy sami sobie załatwiają w ten sposób. Często mówimy, że szatan sypie w piach w łożyska naszej duchowości. I są potem nieporozumienia i zamiast właśnie zająć się sprawami duchowymi, to często zabierają czas różne bagatelne sprawy. Otóż podszepty złego są takie, że prowadzą, mówią, że zobacz, inni są bogaci, mają dobre samochody, a ty jesteś opuszczony, nikt się tobą nie interesuje i to osłabia morale. Nie to jest ważne. My wiemy, że wszyscy mamy różne problemy, choroby, różne inne sytuacje, ale one nie powinny przeważyć w naszym życiu duchowym. Pan Jezus pierwszą przypowieść powiedział, przypowieść, jak pamiętamy, o rozsiewce ziarna Słowa Bożego i czworakiej roli, na które to ziarno pada. Jest to ziarno właśnie nauki wysokiego powołania. Nic innego. Pan Jezus o niczym innym nie mówił. Prześledźmy w całą Jego naukę i naukę apostolów, o czym innym mówi. Otóż pierwsze, ziarno pada na drogę i to później tłumaczy Pan Jezus, że kto słucha słowa o królestwie, o tej wielkiej łasce wysokiego powołania i nie rozumie tego, to przychodzi zły i wyrywa to po to tylko, aby nie dojść do tej wielkiej łaski. Drugie to jest na grunt skalisty pada, gdzie tam bardzo mało tej gleby, kiedy brak ukorzenienia, brak tej głębokiej nauki, zrozumienia tej, przychodzą trudności, upalenia dnia, wszystkiego, no po prostu słabnie, później upadają, jak ci właśnie biegacze w tym maratonie słabno, mówią, daleka droga, chyba ja nie dam rady. Trzecie, to posiane między ciernie. Ziemia jest droga, dobra, tam jest ziemia dobra. Ciernie wszelkiego rodzaju rosną, czy też chwasty, może by nazwijmy to chwasty, rosną na ziemi dobrej. I zobaczmy, chwastów nie siejemy, ale jeżeli nie będziemy pilnować dobrze, to bardzo szybko wszystko przepadnie. I Pan Jezus tłumaczy, czym są te chwasty. Ale a innymi zasianami między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i uluda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Tak, ile trzeba troski nad tym, aby ta roślina bardzo, bardzo słaba, bardzo wrażliwa, aby mogła przeżyć. Dlatego dopiero ci ziarno, które pada na ziemię dobrą, na ziemię zadbaną, kiedy trzeba bardzo dużo pracy, pielenia, czuwania nad tym І то мовив о тому, хто же щирим і добрим серцем услышавши слово, заховує є і в витривалості, чи в тій терплівості, видає овоць. Dlatego, drodzy braterco, dziękujmy Bogu, że Słowo Boże, Jego nauka trafiła do naszych serc, zakielkowała i trwa, i że nasi bliscy, nasi rodzice, dziadkowie, nasze społeczności pilili te wszelkiego rodzaju chwasty, pielęgnowali, to dzięki tego jesteśmy tutaj. To możemy być szczęśliwi, możemy być wdzięczni naszym poprzednikom. W ogóle nauce tą, która trwa. Dlatego dostąpiliśmy tego przywileju, że w tej nadziei Bożych obietnic pozostajemy. Bo mówi, na dobrej roli posiane ten, kto słucha słowa i rozumie. Rozumie. A Pan Jezus powiedział, błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Dlatego brak dogłębnego zrozumienia treści nauki Słowa Bożego jest przyczyną braku cierpliwości. Trzeba zrozumieć, trzeba wnikać. Zauważmy, drodzy braterzy, nawet te wersety manny, które od dziesiątek lat czytamy zawsze. Ale one dla nas zawsze są ważne i jak gdyby nowe. Spróbować chociażby dobrze zrozumieć treść. Wiemy o tym, że obecnie plagą wielką jest w szkolnictwie. No ja byłem nauczycielem przez wiele lat, ale w szkolnictwie jest wielki problem, że brak czytania ze zrozumieniem. Ktoś czyta, nic z tego nie rozumie. A nawet jeżeli ktoś czyta i robi 10 błędów w jednym wersecie, to jak on może zrozumieć treść? Dlatego starać się czytać i rozumieć. Czytać Pismo Święte. Czytać literaturę, której mamy bogactwo literatury. Czytać i starać się zrozumieć, wnikać w to. Bo Pan Jezus często mówił, kto ma uszy, ku słuchaniu niechaj słucha. A do czego są uszy? No może ktoś może sobie powiesić jakiegoś klipsa na uszy. Ale jeżeli uszy są do słuchania, żeby je zrozumieć, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Prorok mówi tak, prorok Izajasz, badajcie pisma Pana i czytajcie, bo żadne z tych rzeczy nie minie. Wszystko to, co zostało napisane, ono się wypełni, ono trwa. Błogosławione, które czytają, ci, którzy słuchają, mówię, Pismo Święte w objawieniu zresztą. Dlatego Pan Jezus mówił do Żydów w ten sposób, że dlaczego wy nie możecie pojąć mojej nauki? Dlaczego? To jest bardzo ciekawe, bo kiedy to, wydaje się, jest napisane, a kiedy to przeczytałem, to myślę, jakżeż piękne są te słowa, kiedy mówi w ten sposób. Ewangelia Jana, 8 rozdział, a 43 werset. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Nie potraficie. Pan Jezus im wyrzuty robił. Chodzicie po to, bo was nakarmiłem, albo po to, żebyście byli uzdrowieni. Po to chodzicie. Pan robił takie wyrzuty. Dlatego, drodzy braterstwo, powinniśmy to robić z całym zaangażowaniem. I dlatego apostoł Paweł pisze w liście do Filipian. Ilu z nas jest doskonałych, to jest dojrzałych, to tak myślmy. Tak myślmy, jak myślał apostoł Paweł. A mówi, jeżeli coś inaczej rozumiecie, to wam Bóg objawi. Wszyscy przecież wszystkiego nie wiemy. Wszyscy nie wiemy wszystkiego. I dlatego mówię tutaj do wszystkich. Również może bardzo często siostry są, wydaje się, jak gdyby trochę czują się niżej upokorzone, że one może nie mają możliwości usługiwania czy coś. Mają możliwości. Po to, aby wierzyć, aby ufać, aby się modlić, to mają taką samą, wszyscy mają taką samą możliwość. I wszystkie modlitwy są wysłuchiwane. Dlatego jest dalej po tych wersetach apostoł Paweł mówi tak. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Mała chwila. Czy to mała, kiedy apostoł Paweł pisał już jakieś 1950 lat temu? Mała chwila, ale on cytował zresztą proroctwo. Mała chwila. U Boga to jest mała chwila. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Drodzy braterstwo, Jan apostoł w drugim liście, krótkim liście, w 8 wersecie pisze tak. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście z pełną zapłatę otrzymali. Bracia i siostry, tylko cierpliwości, radosnej wytrwałości nam potrzeba, abyśmy czyniąc wolę Bożą odnieśli cudowną obietnicę. Pewną obietnicę, zagwarantowaną przez samego Ojca Wieczności, potwierdzoną przysięgą. Tego braterstwu życzę i pragnę, abyśmy w tej myśli pozostawali do końca naszego biegu, do tego biegu, kiedy bieg nasz się skończy, a skończy się z końcem naszego życia. Życzę tego braterstwu i sobie i sam tego pragnę. Dziękuję bardzo.